Wyobraźmy sobie przez chwilę taką absolutnie ekstremalną sytuację. Wybucha gigantyczny pożar w jakiejś ogromnej, starożytnej bibliotece.
Mhm, pełen chaos.
Właśnie, panuje totalny chaos. Dym gryzie w oczy, a ktoś nagle wręcza nam do rąk całą Biblię i krzyczy, że musimy wrzucić w ogień 65 ksiąg i możemy uratować z tego budynku tylko jedną.
No to brzmi jak niemożliwy wybór.
Tak, ale według materiałów, które dzisiaj bierzemy na warsztat, odpowiedź powinna być właściwie natychmiastowa i bardzo stanowcza. Zostawcie Izajasza.
Jasne. Dzisiaj analizujemy fascynujące materiały z wykładów historyczno-teologicznych doktora Johna Oswaldsa.
Dokładnie. Naszą misją podczas tej dzisiejszej analizy jest rozwikłanie zagadki tej konkretnej księgi. Chcemy zrozumieć, dlaczego badacze nazywają ją wręcz księciem proroków.
I co tak naprawdę najważniejsze? Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w ogóle jakiś starożytny tekst ma znaczenie dla tego, jak funkcjonujemy my dzisiaj? Bo to rzucenie na szale całej reszty tekstów biblijnych brzmi niemal jak herezja.
Zdecydowanie tak.
Ale wiesz, ta argumentacja ze źródła ma potężne uzasadnienie. Księga Izajasza funkcjonuje w zasadzie jak taka, no, miniaturowa Biblia wewnątrz Biblii.
Czyli znajdziemy tam po prostu wszystko.
Tak, znajdziemy w niej najpełniejsze kompendium całej teologii biblijnej. Ciekawostką jest w ogóle to, że w tym jednym starożytnym zwoju jest de facto więcej zapowiedzi Nowego Testamentu niż w jakiejkolwiek innej księdze Starego Testamentu. Rozpoczynając od pierwszego rozdziału natrafiamy na absolutne arcydzieło literatury.
O rany, to faktycznie zmienia postać rzeczy. Ale żeby w ogóle pojąć wagę tego arcydzieła, musimy chyba od razu porzucić pewien... no powiedzmy, szkodliwy nawyk.
Masz na myśli traktowanie tego jak zbioru takich suchych faktów?
Tak. Nie możemy podchodzić do tej księgi jak do zbioru jakichś unoszących się w próżni boskich oświadczeń. Autor naszego źródła podaje tu naprawdę genialny przykład, żeby to zilustrować.
Ten z listem znalezionym na chodniku, prawda?
Dokładnie ten. Wyobraźmy sobie, że znajdujemy na ulicy stary, pożółkły list. Czytały tam słowa o jakiejś ogromnej tęsknocie, strachu, nadziei.
Brzmi to pewnie poetycko, ale ostatecznie jest nam to zupełnie obojętne.
No właśnie. A teraz wyobraźmy sobie, że odwracamy ten list i nagle zauważamy nazwisko naszego dziadka, a data to rok 1916.
Wtedy to już nie jest tylko anonimowa poezja.
Racja. Nagle orientujemy się, że to list pisany do naszej babci z zabłoconych okopów I wojny światowej w Europie. Gdzieś tam, tuż przed wielką ofensywą.
A i wtedy nagle każde pojedyncze słowo nabiera jakiegoś gigantycznego ciężaru. Wręcz fizycznie czujemy zapach tego błota. Kontekst jest tu po prostu kluczem, który wszystko otwiera.
No jasne.
Prorocy nigdy nie rzucali w przestrzeń filozoficznych haseł do jakiejś bliżej nieokreślonej publiczności. Bóg, o którym tam czytamy, objawiał się w bardzo konkretnym czasie, w konkretnej przestrzeni geograficznej. Reagował na bardzo namacalne, często wręcz krwawe wydarzenia geopolityczne tamtej epoki.
Wejdźmy zatem od razu w ten brutalny świat, zanim w ogóle dotkniemy słów samego proroka. Mówimy tu o latach od 739 do 701 przed naszą erą.
To czasy, w których ta wielka polityka miała jednego absolutnego głównego aktora.
Imperium Asyryjskie, zgadza się. Materiał rzuca zresztą, wiesz, bardzo ciekawe światło na naszą współczesność, bo dzisiejszymi potomkami starożytnych Asyryjczyków są, uwaga, Kurdowie.
To prawda. Niewiele osób w ogóle zdaje sobie z tego sprawę.
No właśnie. A oni sami często bardzo się szczycą tym swoim niezwykłym dziedzictwem.
Asyria tamtych czasów funkcjonowała jak taki potężny, pulsujący organizm. Nasze źródło przywołuje analogie historyczne, które porównują to imperium do, no, rozszerzającego się i kurczącego balonu.
Balonu. To znaczy, że ich terytorium tak falowało w zależności od sytuacji?
Dokładnie tak. Zasięg ich władzy zależał bezpośrednio od tego, jak silny i bezwzględny dyktator wojskowy akurat przejmował tron w Niniwie.
Czyli jak wchodził słaby władca, to po prostu tracili prowincję.
Tak, słabszy władca, jakiś watażka bez charyzmy oznaczał, że balon drastycznie się kurczy, ale w czasach działalności Izajasza na tronie zasiedli tyrani o, no wręcz genialnym zmyśle strategicznym. Balon zaczął rosnąć do potwornych rozmiarów. To było najbardziej agresywne stulecie w całej ich historii.
I z tego, co widzę w notatkach, nie robili tego dla samej, wiesz, zabawy w podbijania świata. Mieli bardzo jasny, ostateczny cel.
Egipt. Zdecydowanie Egipt.
Właśnie. podbili już tereny Babilonu, więc gdyby przejęli też Egipt, zyskaliby coś, o czym chyba marzy każdy imperator. Absolutny, w 100% hermetyczny monopol na cały światowy handel tamtej epoki.
Tylko że na mapie pojawia się mały, niesamowicie irytujący problem geograficzny. Ziemia kananajska.
Wąski pas lądu wciśnięty tak sprytnie między Morze Śródziemne a bezkresną pustynię.
Pas mający zaledwie 100 mil szerokości. A jednak to była, wiesz, dosłownie jedyna przejezdna droga. Karawany, kupcy, całe bogactwo ówczesnego świata musiało tamtędy jakoś przejść.
Autor wykładu obrazuje to w sposób, który idealnie trafia do wyobraźni. Porównuje to do sytuacji, w której król Salomon buduje i kontroluje jedyną bramkę poboru opłat na wielkiej autostradzie.
Pada tam przykład autostrady I-75 w Stanach Zjednoczonych.
Tak, dokładnie na odcinku między Port Huron a Miami. Tego po prostu nie dało się w żadny sposób ominąć. I to dlatego w swoich czasach Izraelczycy zgromadzili to niesamowite i nieprzyzwoite wręcz bogactwo.
Co zresztą, no cóż, stało się ich późniejszym przekleństwem.
Użyjmy tu języka współczesnego biznesu, bo to niesamowicie oddaje dynamikę całej sytuacji. Wyobraźmy sobie, że Asyria to taka potężna, globalna korporacja z kompletnie nieograniczonym kapitałem.
Mm-hmm.
Ich celem jest przejęcie największego, najbardziej lukratywnego rynku docelowego, czyli Egiptu. Ale żeby tam dotrzeć, muszą przeprowadzić serię no bardzo agresywnych, wrogich przejęć małych, lokalnych startupów.
Startupów, które po prostu miały pecha stać dokładnie na trasie planowanego rurociągu.
W punkt. Muszą zniszczyć Syrię z siedzibą w Damaszku, potem Izrael na północy, potem miasta filistyńskie. No i oczywiście muszą w końcu zdeptać Judę z Jerozolimą.
Która siedzi sobie bardzo mocno ufortyfikowana na wzgórzach obok tej głównej autostrady i w każdej chwili może zrzucać kamienie na ich dostawy.
Tylko że, wiesz, możemy swobodnie używać tego języka korporacji, ale to nie były negocjacje w klimatyzowanych szklanych biurowcach.
Oczywiście, że nie. To przejęcie w ich słowniku oznaczało palenie całych miast, masowe deportacje, czy nawet obdzieranie żywcem ze skóry lokalnych przywódców.
Czysty terror. Nabijanie na pale wokół murów.
Tak, oni wprowadzili terror psychologiczny na poziom przemysłowy. Niszczyli naród po narodzie. W 722 roku z mapy kompletnie znika północny Izrael, potem padają Filistyńcy i wreszcie w 701 roku ta machina zatrzymuje się pod murami samej Jerozolimy.
Czekaj, tu muszę wejść w słowo, bo przecież logika podpowiada, że to powinien być ostateczny koniec tej historii. Skoro drżał przed nimi cały znany świat, pożerali państwa na śniadanie, to dlaczego Jerozolima nie została po prostu zrównana z ziemią w tym 701 roku?
Bo Jerozolima została ocalona w naprawdę niezwykły sposób. Asyryjczycy zwinęli obóz i wycofali się w dość tajemniczych okolicznościach. I to jest wielki punkt zwrotny w księdze.
Cudowne ocalenie.
Tak, ale uwaga, sam Izajasz zaraz po tym zapowiada królowi, że to jest tylko i wyłącznie odroczenie wyroku. Ostrzega, że przyjdzie dzień, kiedy Bóg już nie obroni miasta i wpadnie ono w ręce wroga. Tyle, że wcale nie Asyrii, a wyobraź sobie, Babilonu.
Przecież dla ludzi wtedy to musiało brzmieć jak totalne szaleństwo. Babilon był jakimś politycznym zerem, zwykłym wasalem.
Dokładnie, światem trząsła Asyria, nie Babilon.
Ale ten asyryjski balon jednak ostatecznie pękł. Z historii wiemy, że około 605 roku przed naszą erą Asyria została zniszczona przez połączone siły Babilończyków i Medów. I to rozwiązuje jeden problem, ale tworzy nam natychmiast kolejny. Z punktu widzenia literatury wchodzimy tu w strefę kompletnego mroku.
Masz na myśli ten dziwny skok narracyjny w księdze?
Tak. Nagle, gwałtownie, od rozdziału 40, tekst Księgi Izajasza przestaje w ogóle mówić do ludzi z epoki proroka. Wykonuje jakiś gigantyczny skok w czasie i zaczyna się zwracać bezpośrednio do wygnańców w Babilonie, 150 lat później.
A potem do tych, którzy wrócili na zgliszcza. Do pokoleń, których jeszcze nawet nie było na świecie.
No właśnie. Z perspektywy współczesnego, tak racjonalnie myślącego człowieka, to brzmi jak scenariusz kiepskiego science fiction, jak podróże w czasie. Nic dziwnego, że świat akademicki wymyślił teorię komitetu redakcyjnego. Jak z perspektywy naszego źródła można to w ogóle, wiesz, racjonalnie obronić?
Rozumiem twój sceptycyzm i to właśnie on pchnął tych nowożytnych badaczy do stworzenia słynnej teorii trzech Izajaszów. Akademicy zauważyli zmiany w stylu, ale tak naprawdę ich fundamentalnym założeniem jest to, że nikt pod żadnym absolutnie pozorem nie jest w stanie zobaczyć i przewidzieć przyszłości.
Skoro z góry odrzucamy proroctwo, to trzeba było wymyślić nową teorię.
Właśnie. Zbudowali więc narrację, w której pierwszą część napisał prawdziwy Izajasz, drugą jakiś anonimowy pisarz na wygnaniu, a trzecią ktoś jeszcze inny. Z czasem to ewoluowało w koncepcję takiej bezimiennej komisji, która sklejała księgę przez blisko 400 lat.
Ale dr Oswald w swoim wykładzie po prostu z gracją demoluje to założenie literackim argumentem. Zauważa, zresztą bardzo celnie, że wielbłąd to nic innego jak koń, który został zaprojektowany przez komitet.
To jest świetne podsumowanie. No nikt przenigdy nie napisał spójnego arcydzieła, siedząc na spotkaniach komitetu redakcyjnego przez 400 lat.
Dokładnie. A jak czytamy tę księgę od deski do deski, to tam podobno wcale nie ma tych tak zwanych szwów, prawda?
Zgadza się. Kiedy przyjrzymy się bliżej, widzimy niesamowitą spójność. Są tam powracające motywy, wyraźne echa wcześniejszych fraz. Księga Izajasza wskazuje na geniusz jednego potężnego umysłu. Kiedy wielu redaktorów zszywa teksty z różnych epok, te szwy zawsze widać. Tutaj ich nie ma.
Ale źródło przyznaje, że dla naukowców to problem.
Tak. Oswald zauważa, że to desperacki krok. Dla kogoś, kto za wszelką cenę odrzuca boską interwencję, komitet pozostaje jedyną deską ratunku.
I to jest moim zdaniem moment, w którym trzeba zagrać w otwarte karty. Założenie całej Biblii, zresztą tak samo jak samej księgi, jest niesamowicie jasne. Istnieje wszechmocny Bóg.
Mm-hmm.
Skoro mówimy o kimś, kto stworzył wszechświat, o kimś, kto według Nowego Testamentu potrafi zesłać swojego własnego syna w ludzkim ciele, to z czym my tu dyskutujemy? Czy przekazanie jednemu człowiekowi jakiejś wiadomości dla pokolenia z przyszłości jest aż tak absurdalne?
Ustalmy priorytety, prawda? Jeśli wierzymy w Boga kreującego materię z absolutnego niczego, to wysłanie, no nie wiem, maila w przyszłość powinno być dla niego ledwie kosmetyczną igraszką. To nasz problem z ramami myślowymi, a nie problem samego tekstu.
Musimy oceniać ten tekst na jego własnych warunkach. Wróćmy więc do początku, do pierwszego rozdziału. Spróbujmy zdiagnozować, o co w ogóle toczy się ta gra. Od pierwszych słów widać ważny detal. Tam nie ma napisanego oto kolejny komunikat od Boga. Tam pada słowo wizja.
I to ma gigantyczne znaczenie. Ci prorocy to nie byli jacyś znudzeni spikerzy czytający urzędowy biuletyn. To byli ludzie z krwi i kości, krzyczący na placach. Dostali od Boga wizję. Plastyczny, żywy obraz.
No jasne, wolelibyśmy 1000 razy bardziej obejrzeć angażujący film, niż przeczytać suchy raport o tym samym zdarzeniu.
Zdecydowanie. I ta pierwsza wizja uderza z potężną siłą. To jest scena rozgrywająca się w jakiejś kosmicznej sali sądowej. Bóg wytacza oficjalny proces swojemu narodowi. Co ciekawe, na ławy przysięgłych wzywa niebiosa i ziemię.
Dlaczego akurat ich?
Bo to jedyne byty, które wykazują absolutne, niezachwiane posłuszeństwo Stwórcy. Pierwsze to grzech. W tym starożytnym ujęciu to najłagodniejsza kategoria. Oznacza dosłownie chybienie celu, potknięcie, które może być przypadkowe.
Drugi termin?
To nieprawość, czyli pewne zepsucie, wewnętrzne wykrzywienie.
A trzecie?
Trzecie to bunt, czyli występek. I to jest serce tego pierwszego rozdziału. Odrzucenie granic z premedytacją.
Spróbujmy to mocno uziemić w naszej codzienności. Użyjmy analogii ze współczesnym nastolatkiem. Wyobraźmy sobie grzech jako sytuację, w której dzieciak spóźnia się godzinę do domu, bo rozładował mu się telefon i zapomniał o czasie.
Jasne. Chciał dobrze, ale no, chybił celu.
Właśnie tak. Natomiast bunt. Bunt to moment, w którym ten sam nastolatek staje w progu mieszkania o 3:00 w nocy, patrzy zdezorientowanym rodzicom prosto w oczy i zimną krwią oświadcza, że od dzisiaj oni nie mają najmniejszego prawa ustalać mu jakichkolwiek reguł.
Ja tu rządzę, wy nie macie jurysdykcji.
Dokładnie, to jest absolutne, brutalne zniszczenie fundamentów relacji.
I to pozwala nam zrozumieć skalę reakcji Boga, o której czytamy zaraz potem. Izajasz nie boi się makabrycznych obrazów. Ukazuje ten naród jako pobitego od stóp do głów człowieka, którego rany krwawią i nikt ich nie opatrzył.
A sama Jerozolima?
Córka Sionu jest samotna, wygląda jako rozpadający się szałas na polu ogórków.
Ten szałas to jest kapitalny detal ze starożytnego rolnictwa. Budowano z jakichś patyków i suchych liści takie prowizoryczne schronienia na czas żniw, ale kiedy praca się kończy, nikt tego nie konserwuje.
Mhm. Przychodzi pierwszy, silniejszy zimowy wiatr i szałas zapada się w błoto. Całkowita bezbronność.
Ale musimy tu koniecznie zaznaczyć to, o czym mówi wykład. Ten ból i ta cała ruina to nie jest przypływ furii jakiegoś mściwego dziadka na chmurze.
Absolutnie nie. To jest czysta, naturalna konsekwencja odrzucenia Stwórcy. Wyrzucasz źródło życia za drzwi, więc co ci zostaje? Wchodzi śmierć.
To jak z prawami fizyki, prawda? Kiedy skaczesz z wieżowca, to brutalne uderzenie w chodnik nie jest przecież osobistą karą od grawitacji. Grawitacja się na ciebie nie mści. Po prostu zignorowałeś twarde zasady.
Bardzo trafne porównanie. I w tym kontekście pojawiają się w tekście dwa tytuły Boga, które wiele tłumaczą. Pierwszy z nich to Pan Zastępów.
Brzmi dość archaicznie. Znaczy, że jest dowódcą jakiejś armii?
Tak, niewidzialnych armii niebiańskich. Doktor Oswald fajnie kontrastuje to z naszym popkulturowym odbiorem. Chociażby w filmach typu Pasja, Jezus często jest ukazywany jako taka bierna, maltretowana ofiara.
Mhm, taka bezradna postać.
Właśnie. A Izajaszowy Pan Zastępów przypomina, że w każdej ułamkowej sekundzie on miał pod pełną komendą miliony potężnych bytów. To, że nie zmiotł Imperium Rzymskiego, to był akt niesamowitej samokontroli, a nie słabości.
A drugi tytuł z tej księgi?
Święty Izraela. Pada aż 26 razy. Musimy bardzo uważać, by nie przekładać tu naszych współczesnych zachodnich miarek. W starożytności każdy naród wokół miał swoje święte bóstwa.
Czyli pogańskie posążki.
Tak, zazwyczaj były to kapryśne, okrutne potwory z brązu, którym wrzucano dzieci. Do ognia. I one też miały miano świętych. Izajasz to rewolucjonizuje. Jego święty jest kimś całkowicie innym. Ta inność nie polega na jakiejś magii, polega na doskonałości moralnej.
I to prowadzi nas do chyba najbardziej szokującego fragmentu całego studium. Skoro ten naród zbuntował się przeciwko moralnej doskonałości, to jak próbuje to teraz naprawić?
Włączają religijnego autopilota.
Właśnie. Przynoszą stosy ofiar, palą tony kadzidła, organizują wielkie, głośne święta. Czekaj, wejdę ci w słowo, bo to brzmi dziwnie. Przecież ten sam Bóg przez Mojżesza dosłownie nakazał im te wszystkie rytuały w Księdze Kapłańskiej.
Zgadza się.
No to dlaczego teraz nagle słyszymy od Izajasza, że Bóg tego nienawidzi? Wykład używa tu przerażająco dosłownego cytatu. Że słyszymy z tych tekstów, i tu cytat, cichy odgłos wymiotującego Boga. Skąd taka drastyczna zmiana?
Bo Izrael potraktował Boga jak zwykły pogański automat na momenty, zupełnie ignorując to, że on wymaga moralności. Pogańska religia polegała na prostej transakcji.
Czyli wrzucasz kozła i dostajesz nagrodę.
Otóż to. Wrzucasz ubitą owcę z jednej strony, wyciągasz gwarancję bezpieczeństwa z drugiej. Bogowie byli głodni, ofiara ich karmiła i uspokajała. Bóg Izajasza w ogóle nie potrzebuje ich jedzenia. On żąda od nich sprawiedliwości społecznej.
Czyli te rytuały miały być tylko symbolem.
Dokładnie. Fizyczną manifestacją dobrego serca. Izrael wyciął z tego serce, została im sama pusta procedura.
Powiem ci, to jest niesamowicie aktualne. To ten sam mechanizm, co u bezwzględnego menedżera, który od poniedziałku do piątku niszczy pracowników i oszukuje na podatkach, a w weekend wpłaca 100 tysięcy na dom dziecka.
I idzie w niedzielę do kościoła, tak?
Tak. Oczekuje oklasków i uważa, że kupił sobie czyste sumienie. Według Izajasza taka charytatywność i taka religia, odcięta od dbania o wdowy i sieroty, po prostu wywołuje u Boga mdłości.
To jak najbardziej logiczne następstwo. Skoro bunt jest tak głęboki, a ich próby naprawy to jedna wielka hipokryzja, jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się całkowite zniszczenie ludu.
Ale wtedy księga robi ogromny zwrot, prawda? To absolutny teologiczny paradoks i chyba serce naszej dzisiejszej dyskusji. Bóg zapowiada wielki sąd i niszczenie wrogów, którymi ostatecznie okazuje się jego własny lud.
ale tuż obok, w tym samym momencie, zapowiada oczyszczenie i odbudowę.
Zestawmy to. Ocalenie nie przychodzi zamiast sądu. Ocalenie musi nadejść poprzez sąd. My uwielbiamy myśleć o przebaczeniu jako o czymś magicznym. Użyjmy analogii medycznej. Wyobraź sobie, że naród to taki pacjent chory na bardzo złośliwy nowotwór. Pacjent wchodzi do gabinetu i oczywiście najbardziej na świecie chciałby usłyszeć: panie Janie, to nic takiego, proszę brać witaminy, przebaczam panu tę chorobę.
Tylko że gdyby chirurg tak powiedział, byłby zwykłym mordercą. Złośliwego nowotworu po prostu nie da się przebaczyć, trzeba go bezwzględnie wyciąć.
A Izajaszowy sąd Boży działa dokładnie jak skalpel takiego onkologa. Bóg nie uderza z chorą satysfakcją kata, uderza z precyzją chirurga. Wycięcie tej zgnilizmy, tej korupcji i chciwości będzie niewyobrażalnie bolało, ale jest konieczne.
Bo brak cięcia doprowadziłby do pewnej śmierci. W księdze ten bolesny proces jest genialnie zobrazowany symboliką drzew, o której wspominał Oswald.
Pogańskie ludy czciły wielkie, potężne dęby jako symbole siły.
Tak, stabilności. Izajasz używa tego obrazu. To potężne drzewo to pycha narodu. Taka, wiesz, arogancja wojskowa i korporacyjna duma. Ta pycha to właśnie ten nowotwór. Te wielkie dęby muszą zostać bezlitośnie zrąbane przez siekiery wroga.
Zostają z nich tylko martwe pnie.
Tylko pozornie martwe. Bo z tych obciętych pni, po długim czasie oczyszczenia, Bóg wyprowadza nową gałązkę. Z tej resztki narodu wyrasta nowe życie.
Czyli sąd nigdy, przenigdy nie jest ostatnim słowem Boga.
Nie jest. Ostatecznym celem jest zawsze przywrócenie życia, a nie zniszczenie.
Docieramy do najważniejszych konkluzji naszej analizy. Zobaczyliśmy, że to wszystko to nie jest tylko zakurzony dawny dziennik geopolityczny o asyryjskim walcu wojennym, czy akademicka kłótnia o autorstwo.
To fascynująca diagnoza ludzkiej natury. Ten rozpadający się na wietrze szałas i diagnoza religijnej hipokryzji.
I to chyba prowadzi nas do takiej bardzo prowokacyjnej myśli na koniec. Żyjemy dzisiaj w kulturze, która ma no po prostu absolutną obsesję na punkcie bezwarunkowej afirmacji.
Prawda. Oj tak, scrollując internet czy słuchając poradników, ciągle słyszymy, że jesteśmy idealni tacy, jacy jesteśmy.
Wszystko zawsze skończy się dobrze. Wystarczy tylko myśleć pozytywnie. Zastanówmy się jednak, używając tego ostrego jak brzytwa skalpela, czy w tym dążeniu do komfortu nie zgubiliśmy całkowicie świadomości, że niektóre wspaniałe zakończenia po prostu nie mają prawa zaistnieć bez niezwykle bolesnej korekty naszego kursu?
To brutalne, ale niesamowicie potrzebne pytanie.
Czekając biernie na to, aż świat cudownie dopasuje się do nas, czy my przypadkiem nie zachowujemy się tak samo jak tamten naród?
Naród, który wprost odmawiał wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków ze swoich błędów, byle tylko zachować komfort. Księga mówi nam najgorszą prawdę o nas, ale daje jedyne realne wyjście z mroku.
Być może dlatego, wracając na sam koniec pamięcią do tej płonącej biblioteki z początku, to właśnie ten zwój warto wyrwać z płomieni za wszelką cenę. Zostawiamy słuchaczu z tym pytaniem do osobistych przemyśleń. Bardzo Wam dziękujemy za to dzisiejsze głębokie zanurkowanie w tekst. Mamy nadzieję, że nasza analiza pozwoli spojrzeć na ten zrujnowany szałas z zupełnie innej perspektywy.
Do usłyszenia podczas naszych kolejnych analiz.
Cześć.